Dzień dobry. Witam Państwa na finiszu wystawy Kaligrafie Społeczne. Zaczynamy dzisiaj wykładem pani Katarzyny Górak-Sosnowskiej. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Wystawa Kaligrafia Społeczna poświęcona jest artystom pochodzącym z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Taki będzie też temat dzisiejszego wykładu, który będzie stanowić takie wprowadzenie w problematykę wystawy i problematykę regionu. Pani Katarzyna Górak-Sosnowska jest wykładowczynią Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i znawczynią tej problematyki. Także ja już nie przedłużam i bardzo dziękuję. I przed samym wejściem do sali jest program dzisiejszego wieczoru, który będzie rozgrywać się pomiędzy tą salą a wystawą, a zakończy się koncertem za tymi drzwiami tam. Także nie przedłużam, oddaję głos. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z takiego tematu, który mi w efekcie właściwie wymyślili prowadzący. No bo Bliski Wschód, Afryka Północna, dzisiaj tam wszystko można powiedzieć. I czego bym nie powiedziała, to by było na temat, o ile tylko oczywiście dotyczyłoby Bliskiego Wschodu. Ja oczywiście tego robić nie będę, ale zachęciłam się poniekąd takim tematem do tego, żeby Państwu subiektywizować, chociaż trudno, żeby było to inaczej, swoją jakąś wizję tego, co jest może nie tyle ważne na Bliskim Wschodzie, chociaż oczywiście o tym też będę mówić, ale również ważne w kontekście wystawy, która jest bardzo fajna, bardzo myślę, że ciekawa i pokazująca zupełnie inny obraz Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, inny niż ten, który właściwie zazwyczaj oglądamy. I od razu też mówię zatem właśnie, że będzie to pewien wycinek, że będzie to wycinek subiektywizowany pod kątem wystawy. Chociaż ja się akurat na sztuce nie znam, zresztą SGH chyba wskazuje na to, że tutaj nie do końca. I będzie to taka wizja współczesna bardziej tego, co się dzieje teraz, niż tego, co się może wydarzyć, bo umówmy się, że mało kto nadąża za tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i konia z rzędem temu, kto na przykład powie, kiedy samozwańczy kalifat upadnie. Tego właściwie nie wiem. I pomyślałam sobie, że podzielę to, co mam dla Państwa do opowiedzenia, na takie dwie części. Po pierwsze chciałabym Państwu poopowiadać trochę o takich rozdrożach, wstrząsach, które wydarzyły się na Bliskim Wschodzie, które są niewątpliwie istotne, to znaczy, żeby odpowiedzieć, czy też postarać się odpowiedzieć, dokąd ten Bliski Wschód właściwie się udaje, co tam się teraz dzieje. I druga część, na jaką sobie pozwolę, to będzie taka część trochę o tych naszych animozjach, niezrozumieniu między szeroko rozumianym światem islamu a Zachodem. Ja tutaj zawsze podkreślam, w jaki sposób definiujemy ten drugi świat, że to jest świat islamu, a tutaj mamy Zachód albo mamy Europę, tam definiujemy przez religię. I tutaj ja się dosyć często posługuję obrazkami, natomiast tutaj mają Państwo bardzo dużo obrazków, dzieł różnych w budynku, więc posłużę się badaniami sondażowymi, danymi cyferkowymi, ponieważ myślę, że to jest też coś, co pokaże no właśnie te z kolei płaszczyzny wzajemnego naszego niezrozumienia, jeżeli chodzi o tamten świat. Ale zanim właściwie do tego dojdę, takie intro jednak obrazkowe. To są, proszę Państwa, obrazki z warsztatów takich, które przez lat, prawie dekadę właściwie prowadzę z koleżankami w gimnazjach, w liceach i dotyczą świata arabsko-muzułmańskiego. Pierwsze zadanie polega na tym, że należy narysować typowego muzułmanina. I to nie jest powiedziane, że proszę narysować Bin Ladena, proszę narysować, nie wiem, terrorystę, typowy muzułmanin. I to, co jest właściwie takie tutaj szczególne, co właściwie bardziej dotyczy tej sfery drugiej, tego naszego nieporozumienia, to jest to, że tych obrazków ja widziałam kilkadziesiąt. Nie, że wybrałam najbardziej stereotypowe, tylko po prostu ten muzułmanin zawsze ma jakąś broń, zawsze ma długi strój, zawsze trzyma jakąś broń w ręku i jeżeli się uśmiecha, to tylko dlatego, że się zaraz wysadzi w powietrze. Nigdy żaden gimnazjalista, licealista nie zapytał mnie, co to znaczy typowy muzułmanin. Ja oczywiście potem pytam, a typowy chrześcijanin to jaki to by był? No i wtedy oczywiście rozpoczyna się polemika, no jak to typowy chrześcijanin? Przecież nie ma typowego chrześcijanina, bo każdy jest inny, no ale wiadomo, że muzułmanie wszyscy są tacy sami. Więc to jest właściwie ten nasz punkt wyjściowy, ja dlatego zawsze się będę bardzo cieszyć z tego, jeżeli cokolwiek wyjdzie poza właśnie ten stereotyp. I tutaj jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Nie wiem, który obrazek, bo to są całe opowieści do tego. Na przykład tutaj nierze się, ta kobieta stoi pół metra za tym mężczyzną, ponieważ według Koranu podobno to odległość wynosi 50 centymetrów. To już abstrahując od tego, tutaj ten obrazek wyszczególniłam, wyróżniłam, ponieważ jest on, wydaje mi się, że najbardziej taki mówiący. Mianowicie, jeżeli Państwo się przypatrzą i zastanowią, czy rzeczywiście tak wygląda muzułmanin, Arab albo muzułmanka i czy rzeczywiście to jest taki strój, no odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Co dalej nam dochodzi do kolejnego elementu, mianowicie, że najpewniej osoby, które to rysowały, nigdy w życiu żywego muzułmanina nie widziały. Zresztą, jak być może Państwo wiedzą, według badania OBOP-u, żywego muzułmanina bezpośrednio widziało tylko 12% Polaków. Czyli tutaj tak naprawdę mamy ten taki determinizm w dużej mierze religijny i fajnie, że przez tą wystawę wychodzimy troszeczkę poza niego, chociaż on jest niewątpliwie obecny. Znaczy religia niewątpliwie jest, no bo jakby mogła być inaczej obecna w tym, co prezentują tamci artyści, rozdarci znowuż między światem zachodnim a państwami swojego pochodzenia. Ja sobie wybrałam takie cztery rozdroża, cztery tematy, które myślę, że w jakiś sposób naszkicowałyby Państwu właśnie ten obraz współczesnego Bliskiego Wschodu, przede wszystkim arabskiego, bo tam mi jest najbliżej, do Afganistanu, delikatnie mówiąc nieco dalej, i które pokażą, co się wydarzyło. Ale zanim co się wydarzyło, myślę, że warto zacząć od tego momentu kluczowego, czyli od arabskiej wiosny ludów. Wydaje mi się, oczywiście Państwo być może zorientowani, zainteresowani sztuką powiedzą tutaj trochę inaczej, ale z takiej perspektywy właśnie przekazu, który się wytworzył, myślę, że właśnie rok 2011, arabska wiosna ludów, to był ten moment, kiedy my zaczęliśmy na bardziej masową skalę zdawać sobie sprawę z tego, że świat arabski to nie jest tylko islam, to może być także co innego, że oni są w stanie dokonać zrywu niekoniecznie motywowanego religią i że również mogą w tym pomóc, chociaż nie tak bezpośrednio, nowe środki masowego przekazu, Twitter, graffiti i tym podobne rzeczy. I wydaje mi się, że przez to ten przekaz związany właśnie z arabską wiosną stał się tak bardzo swojski dla nas. My go bardzo często do końca właściwie nie widzieliśmy, no bo na przykład nie docierała do nas cała sfera związana z różnego rodzaju żartami słownymi. Na przykład, nie wiem, powiedzmy jakieś zdjęcie Mubaraka i napisane tam karteczka, Mubarak wracaj, żartowaliśmy. Oczywiście po skandowaniu, że Mubarak musisz odejść. Albo na przykład, jak to rząd się pochwalił również Egiptu, że dzięki niemu wzrosło cena mango. No i potem się na przykład mówiło, jeżeli coś jest fajnego, jesteś jak mango. Albo tego typu różne właśnie rodzaju żarty, które myślę, że w dużej mierze do nas nie trafiały z tego właśnie powodu, że no, mamy jednak tę barierę związaną z językiem arabskim i po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. Lud chce obalić reżim, na przykład takie było to podstawowe hasło skandowane i na przykład jeżeli by Państwo swego czasu chcieli umówić się z dziewczyną, można do niej było powiedzieć, znowuż w Egipcie, lud chce umówić się z tobą na randkę. Więc to są tego typu rzeczy. Ja myślę, że one są bardzo swojskie, nawet w kontekście tego, co się dzieje teraz u nas w kraju. I taka pewna płaszczyzna podobieństwa jest. Oczywiście należy sobie cały czas zdawać sprawę z tego, że to może nie jest typowy na przykład obywatel Egiptu, ale jednak tworzy się coś nowego. Znowuż wystarczy pojechać do Kairu, pooglądać masę różnego rodzaju graffiti, karykatur różnego rodzaju politycznych, żeby zobaczyć, że arabska wiosna w dużej mierze wzbudziła właśnie w tych ludziach coś zupełnie nowego, czego do tej pory wcześniej w dużej mierze nie było. Oczywiście czasami był to przerost formy nad treścią. Takim przykładem z kolei z tej strony była akcja Wielka Saudyjek, które miały jeździć samochodem. Na wydarzeniu na Facebooku zgłosiło się kilkanaście tysięcy uczestników, no więc można sobie byłoby wyobrazić, co by było, gdyby rzeczywiście to kobiety saudyjskie tak się pozgłaszały i pojechały. Natomiast w zdecydowanej większości byli to oczywiście obserwatorzy zewnętrzni, którzy trzymali kciuki za to, że te Saudyjki wyjadą rzeczywiście samochodem. W efekcie to nie nastąpiło, tam chyba parę kobiet raptem wyjechało, ale to z kolei pokazuje no, taką tendencję też do przeszacowania pewnych rzeczy. I też nie, oczywiście nie znaczy to, że przedtem te takie motywy nawiązania do świata zachodniego nie były wykorzystywane. Jeżeli ktoś z Państwa interesuje się hip-hopem, przecież kolebką hip-hopu arabskiego jest autonomia palestyńska, kwestia palestyńska. I znowu hip-hop jako ta muzyka przemierzonej części ludności afroamerykańskiej, wywołana z kolei, czy też przełożona na warunki Palestyńczyków, którzy postrzegali się znowu jako ci opresjonowani przez Izrael. Więc tutaj te nawiązania niewątpliwie są, ale są one znacznie, teraz dopiero tak naprawdę znacznie większe. Arabska wiosna, jeszcze dlatego o niej właściwie zaczęłam mówić, ponieważ jeszcze cała ta sytuacja wielkich protestów była takim swoistym karnawałem. Znaczy to był czas szczególny, czas, w którym można było robić rzeczy, których do tej pory właściwie się nie robiło. Na przykład można było razem protestować, kobiety, mężczyźni w jednym namiocie, można się było nabijać z władzy, czyli tutaj następowała ta swoista właśnie taka karnawalizacja tego i różne chwyty, różne rzeczy były dozwolone. I oczywiście, jak Państwo wiedzą, sytuacja się zdecydowanie po karnawale zmieniła. To, co wolno było wtedy, nie było potem dozwolone, przestało być właściwie dozwolone. No i te konsekwencje negatywne były dosyć takie drastyczne, istotne. Jeżeli chodzi o świat arabski z tamtego okresu, Państwo pewnie znają bardzo dobrze autorów świata według różnych, że tak powiem, części świata, to jest właśnie ten świat arabski w momencie arabskiej wiosny, czyli tego naszego punktu zwrotnego. No i proszę bardzo, to tu się wydarzyło. Big Bang nastąpił w Tunezji, ale to Egipcjanie pierwsi podłapali nowy trend i w dużej mierze powiada się, że gdyby nie Egipcjanie, to w zasadzie żadnej arabskiej wiosny by nie było, no bo jaki tam Arab interesowałby się, co się dzieje w małej 9-milionowej Tunezji. Arabska Jugosławia, czyli jeszcze początki tak naprawdę zmagań też naszych i naszej wizji tamtej obalenia Kaddafiego, wielka część zatokowa, państwo Oman, które znane jest pewnie państwu starszemu pokoleniu, które grało w Państwa i Miasta głównie z tego, że to było to państwo na O, umówmy się, że tyle wiemy. Bardzo mimo wszystko spokojny Jemen, mimo tego, co tu jest wypisane. Iraq, czyli już przerobione na modłę amerykańską, Nukleopolis w Iranie, no i rozprawianie się z Syrią, tutaj akurat z dziećmi. No też z dziećmi. Początek tego krwawego konfliktu w wojnie domowej. Ale ja Państwu obiecałam coś zupełnie innego, czyli te cztery rozdroża. I teraz proszę popatrzeć, co się tak naprawdę wydarzyło. Wydarzyło się, od razu mówię, że do tej pory pytałam wszystkich łącznie z Algierczykami, o co autor miał na myśli. Tutaj akurat nie wiem, ale może ktoś kiedyś wpadnie na tę wizję, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mianowicie mamy te przynajmniej cztery rozdroża, o których możemy mówić w kontekście Bliskiego Wschodu. Świeckość a religia. I oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że to przecież nic nowego, przecież już dawno, no może bez przesady z tym dawno, bo to mimo wszystko zaczęło się dopiero w latach XX, wieku XX na dobrą sprawę, ale już dawno można powiedzieć, że takie rozdarcie trochę między świeckością z jednej strony, islamem z drugiej strony na Bliskim Wschodzie było. I takie dwa przykłady, które znamy z historii, wiemy dokładnie i Państwo kiwają niektórzy głową i wiem, że Państwo też wiedzą, które pokazują właśnie, jak łatwo manipulować religią. Na początku prawie jej zakazać, potem ją znowuż w drugą stronę narzucić. No to jest oczywiście Iran i Turcja, jakby na to nie patrzeć. I oczywiście my z pewną, Afganistan do pewnego momentu również. My z pewnym często rozrzewnieniem, znaczy my mówię, użytkownicy chociażby mediów społecznościowych, zamieszczamy zdjęcia, czy na przykład z lat 50. w Afganistanie, gdzie dziewczyny chodziły w spódniczkach przed kolano, uważamy, że to było takie super, ale też pamiętajmy, że to bardzo często było znowu przegięcie, mówiąc kolokwialnie, w drugą stronę. I takie sterowanie przede wszystkim ubiorem kobiet, chociaż mężczyźni również w Turcji przecież mieli zakazane chodzenie, znaczy powinni byli chodzić w kapeluszach, żeby nie dotykać czołem do podłogi przy modlitwie. Takie sterowanie nikomu na nic dobrego właściwie się nie zdaje. Czyli tutaj opowieści o starszych paniach, które nagle na przykład musiały porzucić swoje tradycyjne zakrycie, nie miały na przykład jak pójść do łaźni publicznej, były w jakiś sposób przewożone, przenoszone przez mężczyzn prawie w jakichś tam workach. No, to jest druga część tej sytuacji. Obecnie, jeżeli Państwo wgooglują sobie na przykład Teheran i girl albo chick albo cokolwiek, zobaczą Państwo najpewniej bardzo dużo obrazków takiej hipsterki teherańskiej z włosami często odsłoniętymi bardziej, tak na czubku to właściwie głowę zawinięta jest chusta, albo trochę przysłonięta, jeżeli akurat klimat polityczny jest taki no, niesprzyjający. Jest też cały ruch taki oporu społecznego, kobiecego, bad hijabi się nazywa i polega na tym, żeby się tak mocno wymalować, że jeżeli na przykład przyjdzie się do szkoły, tam powiedzą na wstępie, że nie, masz za mocny makijaż, nie wypada, no to nawet jak ta pani jakaś tam jedna czy druga każe ten makijaż ściągnąć, no to on będzie na tyle silny, że nie da się w całości. No i to jest taki element właśnie, w ten sposób też można. I oczywiście też można tak balansować tą chustą, żeby ona prawie spadała, ale nie do końca, tak żeby się trzymała na styk. I to właściwie z jednej strony, z drugiej, czyli i tureckiej, i tej irańskiej, w jakiś sposób, oczywiście zupełnie inne są uwarunkowania, ale tam w największym miejscu, w największym bardzo, znaczy takim największym poziom był tej ingerencji i w życie religijne i zarazem oczywiście w sposób tego, w jaki się ubiera kobiety. I na marginesie zupełnie, ja nie wiem, czy Państwo by do tej trójki, chociaż ja teraz to może zrobię prześmiewczo trochę, ale jest takie państwo europejskie, które również bardzo mocno starało się wpływać na to, jak się kobiety ubierają, tym razem muzułmańskie, znaczy muzułmanki jak się ubierają, na plaży. Nazywa się Francja. Czyli na swój sposób proszę zobaczyć, że to jest trochę to samo, tylko że my tutaj często mówimy, och, ale ci Francuzi są postępowi, nie chcą się dawać tym strasznym muzułmanom. No a jeżeli chodzi o Iran, mówimy, jacy ci Irańczycy są niedobrzy, no bo nakazują kobietom się odpowiednio ubierać. Czyli to jest troszeczkę, prawie właściwie można powiedzieć, że no mniej więcej w tą samą stronę. Oczywiście tutaj zawsze są uprzedmiotowione kobiety, ale o kobietach będzie bardzo fajny wykład o 18 albo 19 doktor Magdaleny Pinker, to ja jej chleba zabierać nie będę, o 19, ale reklamę jej zrobię, bo naprawdę bardzo fajnie opowiada. I taki właśnie wersję soft tego takiego rozdźwięku świeckość, religia, myślę, że możemy obserwować w Tunezji. Tunezja jest w ogóle bardzo specyficznym państwem, bo to jest taka nasza ostatnia deska ratunku, że z tej arabskiej wiosny w ogóle coś wyszło dobrego. Czyli jeżeli mówimy, co właściwie, na co im się zdało tym Arabom, no to właściwie nikomu się na nic nie zdało, jeżeli już to na coś złego, z wyjątkiem Tunezji. I w Tunezji rzeczywiście, owszem, nastąpiła taka jakby wzrost znaczenia ugrupowań religijnych, ale oni się potem w miarę podogadywali i teraz jest to właściwie tak, że znajduje się to w pewnym takim stanie równowagi. Raz trochę jedna strona zwycięży, potem druga, no nie ma walki na śmierć, na życie, zresztą przecież An-Nahda swego czasu oddała władzę w sposób taki właściwie dosyć pokojowy. Oczywiście negatywną tego konsekwencją, ale to już jest jakby taki produkt uboczny, jest to, że dosyć dużo dżihadystów z tego samozwańczego kalifatu, a i również w Europie, pochodzi właśnie z Tunezji. Czyli to jest jakby też produkt uboczny, no ale wiadomo, że nie da się pewnych rzeczy tak szybko załatwić. Drugi taki rozdźwięk, który się pojawił, on się właściwie cały czas pojawia, tylko różnie materializuje, to jest demokracja, a autorytaryzm. No cóż, jakby na to powiedzieć, wbrew pozorom, bo my bardzo często, to właściwie Huntington zaczął od takiego arabskiego ekscepcjonalizmu, wyjątkowości, że cały świat się demokratyzuje, a Arabowie są zbyt ograniczeni i oni tylko właściwie dobrze działają przy takim arabskim despotyzmie. No i cieszyliśmy się, ja też przez parę miesięcy, że oto arabska wiosna pokazuje, że jest inaczej. Jeżeli by Państwo popatrzyli jeszcze wcześniej, przed 2011 rok, to Arabowie znacznie wcześniej chcieli mieć demokrację i po dziś dzień uważają, jeżeli zapytać ich, czy uważasz, że demokracja dobrze się sprawdzi w swoim państwie, oni będą za tym. Tak, my chcemy. Tylko oczywiście jedna sprawa, my chcemy. No i druga też sprawa, jaką demokrację? Bo jeżeli by Państwo zaraz, i to też były różnego rodzaju badania sondażowe, dodali, czy chcesz mieć amerykańską demokrację, no to wtedy oczywiście dosyć dużo osób powie, nie dziękuję, z amerykańskiej nie skorzystam. Tak czy inaczej, ta demokracja, autorytaryzm przede wszystkim obserwujemy z jednej strony w Turcji. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, co się w Turcji dzieje. My chyba cały czas przymykamy na to oko w dużej mierze chyba dlatego, że no z jednej strony Turcy nam załatwiają sprawę uchodźców, no a z drugiej strony, co my możemy zrobić prezydentowi Erdoğanowi? Pytanie za 10 punktów, bez odpowiedzi, bo chyba, że odpowiedź brzmi nic. No bo co my możemy mu zrobić? Właściwie robi co chce i tyle, natomiast te doniesienia są dosyć, no to właściwie coraz bardziej smutne. I znowuż, nam one może nie przeszkadzają z tego powodu, że Turcja jeszcze sprawia wrażenie mimo wszystko te takie świeckie. Jeżeli bym Państwa zapytała, proszę mi wymienić trzech znanych Turków, to pewnie pierwszym byłby Mustafa Kemal Atatürk, drugim pewnie też Atatürk i trzecim może Erdoğan, jeżeli ktoś się interesuje polityką. Czyli cały czas byłoby to. I drugim państwem, które też takie zatoczyło koło, ale to koło było trochę inne, no to jest znowu nasz Egipt. Czyż Egipt nie miał być pięknym państwem z wyborami demokratycznymi? No miał. Wygrał kto? Kandydat braci muzułmanów, Mohamed Mursi. Biedni strasznie byli ci, którzy mieli do wyboru właśnie człowieka byłego reżimu i Mohammada Mursiego, czyli ci, którzy protestowali na placu At-Tahrir, no ale niestety tak się wydarzyło, że nie mieli nikogo innego do wyboru. I teraz co się wydarzyło? Z jednej strony mieliśmy wybory demokratyczne, z drugiej strony właściwie rok potem doszło do obalenia prezydenta Mursiego. Historia zatoczyła koło. Właściwie Egipt się jeszcze bardziej umocnił na tych właśnie takich poziomach autorytarno-wojskowych w dużej mierze. No i tyle. Myślę, że różnica polega na tym, że z jednej strony Egipcjanie pamiętają, jaki to był fajny zryw, no bo na pewno był fajny zryw, dzieje się coś, protestujemy, mamy szansę na zmianę. No i z drugiej strony, co nam z tego było? No nic nam z tego było, właściwie jeszcze gorzej. I o ile różni ludzie dosyć często powiadają, że ach, a świat arabski, jeszcze czeka zmiana, jeszcze czeka kolejna arabska wiosna ludów, no nie wiem, szczerze mówiąc, kto by się miał w Egipcie po raz wtóry na to zdecydować, biorąc pod uwagę, że jak się wszyscy zmobilizowali, no to i tak doszło do tego samego i właściwie jeszcze inaczej. Znaczy jeszcze gorzej. Na marginesie zupełnie, pewnie Państwo już słyszeli o braciach muzułmanach, ale to jest organizacja, która właściwie od końca lat 20., kiedy od momentu swojego istnienia, a może trochę później, była tępiona przez władze egipskie. I ona działała na nielegalu takim gdzieś tam w konspiracji w podziemiach i bardzo dobrze im to wychodziło. I teraz to, co właściwie się stało, zdelegalizowanie braci muzułmanów, to jest właściwie kolejna powtórka z historii, tylko oczywiście w innego rodzaju historii. Nie jest to pierwszy obecny rząd Egiptu, który próbuje się rozprawić z braćmi muzułmanami i pewnie znowu niespecjalnie mu to wyjdzie, ale o tym pewnie za jakiś czas dowiemy się, a może się nie dowiemy, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Dalej mam trzecią właśnie tą płaszczyznę, wojnę a pokój i proszę zobaczyć kolejne właściwie te czarne dziury, które się pokazały na Bliskim Wschodzie też zaraz po arabskiej wiośnie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo to już dużo lat minęło, skąd się wzięła wojna w Syrii albo skąd się wziął rozgardiarz w Libii. Podobne historie, ale jednak z pewnymi elementami różnymi. Libia. Owszem, ludność zaczęła protestować przeciwko Kaddafiemu. Co się wydarzyło? Stwierdziliśmy, ach, czemu im nie pomóc tej ludności protestującej? I tak się stało. I o ile było pół na pół, naloty zrobiły swoje, Kaddafi został obalony i co dalej? Libia dalej przecież miała mieć świetlaną przyszłość, napisaną konstytucję, stworzenie rządu. Nie jest to ubogi kraj ze względu na eksport surowców energetycznych. Wszystko miało być pięknie, a teraz proszę zobaczyć, że mamy od dwóch w porywach do trzech rządów, zwalczających się wzajemnie, a jeżeli czasami pojawia się pytanie, kto z kim właściwie w tej Libii walczy, to można opowiadać ho, 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 milicje miejskie, byli zwolennicy Kaddafiego, przeciwnicy Kaddafiego, Egipt czasami jeszcze tam dokłada się ze swoimi interesami. Generał Haftar, który ma być takim właśnie z jednej strony wojskowym, z drugiej strony świeckim. Państwo islamskie ze swoim tak zwane samozwańcze, ze swoimi przyczółkami, kogo tam nie ma. A miało być, mówię, wszystko tak ładnie. I druga część, Syria. Też się zaczęło bardzo niby w porządku. Oto wreszcie Syryjczycy przejrzeli na oczy i stwierdzili, że będą obalać Baszara al-Assada. Protestowali. Tutaj troszeczkę działają prawidła socjologiczne, mianowicie im sztywniejszy jest system społeczny, tym dłużej trzeba się namęczyć, żeby go ruszyć i tym potem te konflikty najpewniej będą miały gwałtowny przebieg. No bo trudno, żeby Bashar al-Assad powiedział, dobrze obywatele, dogadam się z wami, porozmawiajmy przy stole, damy sobie radę. Co się znowu wydarzyło? Znowu nasze myślenie życzeniowe w dużej mierze, ponieważ to, co się dzieje w Syrii, w dużej mierze jest rozgrywane przez siły zewnętrzne. Ja zawsze powtarzam, że gdyby sami Syryjczycy byli zaangażowani w wojnę syryjską, to już wszyscy zainteresowani konfliktem dawno by się wybili i już by był spokój. A teraz niestety tego nie ma. Pojawia się coraz większy udział Rosji i tylko jest kwestią tego tak naprawdę, czy jakaś inna siła będzie na tyle zainteresowana, żeby się tej Rosji przeciwstawić, czy właściwie już tak powolutku stwierdzimy, że nie ma co. I zupełnie jeszcze na marginesie, proszę zobaczyć, jeżeli byśmy mieli wskazać na jakąkolwiek siłę poważną w przypadku Syrii, no to z całym szacunkiem zostaje Asad z Rosją i z przyczółkami i chyba nic więcej. Kiedy państwo słyszeli ostatnią informację o wolnej armii syryjskiej, z którą przecież wiązaliśmy takie duże nadzieje, a polski okrągły stół nawet miał być swego czasu tam takim wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o to, jak tam te wszystkie strony zwaśnione miałyby rozmawiać. Nie ma z kim rozmawiać i myślę, że też z tego powodu nie ma w kogo poprzeć. Proszę zobaczyć, w Libii była sytuacja pół na pół i nie wyszło. A tutaj jest sytuacja wiele na wiele i jeden Asad, który na swój sposób przez 5 lat jakoś się trzyma przy władzy. Proszę zobaczyć, jaką on ma siłę. Mimo wszystko. Mimo tego, że jest to zamordystyczny dyktator i pewnie nic dobrego nie zrobi z obywatelami, którzy byli przeciwko niemu, jak pewnie kiedyś wygra. Ja go mówię, absolutnie nie popieram, tylko po prostu jest tak, jak jest. Syria z Irakiem właśnie dalej. Proszę zobaczyć dalej Irak, wielka czarna dziura, która tam się zrobiła na skutek tego, że znowuż nasza wizja rzeczywistości okazała się nie do przełożenia. Tutaj zawsze cytuję profesora Marka Dziekana, który odnosi się do kurnika i mówi, że jak kura siedzi na grzędzie, to znosi jajka, natomiast jak się postawi tam krowę, to jajek no nijak się nie da zrobić. I to jest dokładnie to, co się wydarzyło w Iraku. No my mamy taki system właśnie demokratyczny, wymyśliliśmy, że tam będzie federacja, że tutaj ci, którzy byli ciemiężeni, to oni dojdą do władzy i wszyscy się będą kochać. No i jeżeli teraz popatrzymy na to, co tam się zrobiło, przeniósł się samozwańczy kalifat i kto, jeżeli chodzi o ludność lokalną, wspiera tenże samozwańczy kalifat? No niestety ci, którzy zostali odsunięci od władzy, od wojska za czasów Saddama Husajna przede wszystkim, no sunnici. Czyli namieszaliśmy niesamowicie, no i teraz dzieje się to, co się dzieje. Ja już zupełnie na marginesie proszę sobie wyobrazić na przykład, że oto Arabia Saudyjska widzi, co się dzieje na Krymie i stwierdza, to my tam w takim razie zrobimy porządek, u nas się świetnie sprawdza szariat, to my tam wprowadzimy im szariat, żeby oni też się już tak pokojowo, że tak powiem, zachowywali. No jakby to wyglądało, strasznie myślę i nawet jest to nie do, to jest w ogóle science fiction, w ogóle nie do wyobrażenia. A coś takiego, czy też coś podobnego wydarzyło się na terenie Iraku. I znowu kolejne pytanie. Ja już tyle miesięcy słyszę o tym, że samozwańcze państwo islamskie jest coraz słabsze. Słyszę to mniej więcej raz na 3 miesiące, raz na 3 tygodnie czasami. Nie wiem, kiedy to nastąpi, żeby rzeczywiście ono zanikło, ponieważ znowu proszę zobaczyć, komu byłoby to na rękę. Czy byłoby nam na rękę, że nie ma państwa islamskiego? Myślę, że nie, ponieważ o ile nie wybije się, przepraszam brzydko mówiąc, tych dżihadystów, no to oni gdzieś pojadą dalej i być może w większym stopniu pojadą gdzieś do Europy, na zachód, siać zamęt, spustoszenie i podsycać właśnie tę wrogość między jednym światem a drugim. Dlatego wydaje mi się, że pewnie jeszcze długa, długa droga przed nami, chyba że zaskoczy nas czymś, nie wiem, na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie wiem, nie wnikam, zobaczymy. I ostatnia ta płaszczyzna to jest między chaosem a stabilnością. I to są tutaj znowuż właściwie dwie wersje wydarzeń. Jedna możemy powiedzieć o państwach Tunezja, Egipt, no Jemen, właściwie Jemen też może być między wojną a pokojem, ale są to państwa, w których zmagają się rządy lokalne z rodzimym terroryzmem w dużej mierze, który stara się wykorzystać to, w czym jest dobry. No wiadomo, że terrorystom chodzi o to, żeby zaatakować nie tego, kogo chcą bezpośrednio i wzbudzić strach. To znaczy nie boimy się, nie wiem, w święta na przykład, że będziemy wracać i wtedy jest więcej wypadków na drogach, ale będziemy się bać tego, że wjedzie w nas jakiś idiota ciężarówką i w ten sposób nam odbierze życie. Oczywiście chodzi mi tutaj o ten ostatni zamach w Berlinie. Na marginesie zupełnie, nie wiem czy Państwo widzieli, było świeże badanie sondażowe. Rok temu Niemcy w 60% uważali, że Niemcy dadzą sobie radę z problemem uchodźców, a w tym roku chyba spadło to do 57%. No, nie jest tak źle. W każdym bądź razie przechodząc do tej sprawy, no mamy ten lokalny, bardzo duże wyzwanie związane z terroryzmem i dla stabilności tych państw, i dla wpływów z turystyki, no bo wiadomo, że i Egipt, i Tunezja z turystyki w dużej mierze żyją. Ale też drugi element, stabilność, chaos, dotyczy tych państw, które zmagają się w znacznie większej mierze niż my z kryzysem uchodźczym. Liban, Jordania, Turcja to są państwa, które mają znacznie więcej uchodźców z Syrii niż my i naprawdę porównywalnie nie narzekają na to, że mają ich tylu. Chociaż Jordania i Liban są to państwa o po kilka milionów ludności, które mają po 1,5 miliona przybyszów. No to teraz proszę sobie wyobrazić, że adekwatnie w Polsce by było 10 milionów uchodźców. Jak my byśmy strasznie narzekali, jeszcze bardziej niż teraz, a przecież prawie żadnego uchodźcy u nas realnie nie ma. Przepraszam, że zrzędzę i narzekam, ale myślę, że to cały czas warto to akurat podkreślać i powtarzać. I to są te właściwie te właśnie takie rozdroża, z którymi mamy teraz do czynienia. Mam nadzieję, że Państwo w międzyczasie mogli zaznajomić się z tymi z kolejnymi właśnie nazwami. A teraz chciałabym Państwu pokazać, no właśnie, Bliski Wschód, tak naprawdę z tymi krwawiącymi miejscami. Krwawiącymi albo ze względu na duże konflikty, albo też na mniejsze jak Turcja i Egipt. I właściwie geograficznie rzecz ujmując, abstrahując od tego, że Arabia Saudyjska to jednak pustynia, 27 milionów ludzi i to by było na tyle, no spora część tego świata bliskowschodniego no krwawi. Pośrednio albo bezpośrednio cierpi, no po prostu jest niedobrze i wątpię, żeby było w jakikolwiek sposób lepiej. I druga sprawa, drugi taki wątek, który obiecałam Państwu, że opowiem i zamierzam to zrobić, to są właśnie te wzajemne nieporozumienia. I tutaj odwołuję się do badań sondażowych. One czasami mają takie dane, no niestety jest to 2005 rok, to nie wynika z tego, że ja to przygotowałam w 2006 i potem nie update'owałam, tylko po prostu nikt więcej tego nie robił. I tutaj będą takich parę będzie tematów. Oczywiście należy pamiętać, że z badaniami sondażowymi, zwłaszcza w takich regionach typu Bliski Wschód jest różnie. No bo wiadomo, że na przykład niektórych pytań nie można zadać, bo nie wypada. Albo czasami ludzie nie do końca wiedzą, jak na nie odpowiedzieć. Nie są też do końca zaznajomieni z takim sposobem udzielania odpowiedzi. Ale myślę, że warto sobie z pewnych rzeczy zdać sprawę. Na przykład bardzo proste pytanie, bardzo fajne badanie Uniwersytetu Jordańskiego, ponieważ ono zadaje takie pytania, na które myślę, że mało kto by z nas wpadł. To znaczy one są dla nas tak oczywiste, że pewnie byśmy ich nie zadali i pewnie byśmy założyli, że to dokładnie jest tak samo i u nich. Mianowicie, kto jest terrorystą, zapytano mieszkańców Jordanii, Syrii, Libanu, Palestyny i Egiptu. No i jakie działania są terrorystyczne? I teraz proszę zobaczyć. Palestyńska ludność cywilna w strefie Gazy zabijana przez Izrael, terroryzm. Buldożery na polach uprawnych, terroryzm. Operacje koalicji amerykańskiej, tak, czyli nasza wojna z terroryzmem, jak my ją nazywamy, terroryzm. Zamachy na World Trade Center, tu już jesteśmy w połowie, zdania są podzielone. Terroryzm, nie terroryzm, na dwoje babka wróżyła, można by powiedzieć. Ataki na izraelską ludność cywilną, czy to jest terroryzm, jak Państwo widzą, niespecjalnie. Ataki na osadników, no to już w ogóle żaden terroryzm. Ataki na siły amerykańskiej koalicji, no jaki terroryzm, przecież to jest walka narodowo-wyzwoleńcza. No i operacje Hezbollahu, no to już właściwie nikt nie uważa, że to są zamachy terrorystyczne. I drodzy Państwo, my bardzo często mówimy o tym, że terroryzm jest wyzwaniem, zagrożeniem. Myślę, że warto zawsze sobie pamiętać o tym, jak bardzo różni się kwestia terrorysta, patriota, partyzant, jak bardzo dużo w tych pojęciach kryje się znaczeń. Proszę zobaczyć, na przykład, ja to zresztą pamiętam przy okazji Libii, na początku byli rebelianci, a potem jak już my zaczęliśmy ich wspierać, my Zachód, to oni się stali powstańcami. No i o ile lepiej brzmi powstaniec niż jakiś tam rebeliant, co to nigdy nie wiadomo, co on robi. Kolejna seria z tego samego. Kto jest terrorystą? Pytano o różnego rodzaju organizacje terrorystyczne. Znaczy terrorystyczne takie, że to dla nas to w ogóle 100% terrorystyczne, a tutaj organizacja narodowo-wyzwoleńcza to O, a organizacja terrorystyczna to T. No i znowuż, o czym my możemy razem mówić, jeżeli islamski dżihad, Hamas, Brygady Męczenników Al-Aqsa, Hezbollah, to są organizacje narodowo-wyzwoleńcze. W przypadku Al-Kaidy zdania są w zasadzie podzielone, no niejednoznaczne. Islamska Grupa Zbrojna, tutaj jest to organizacja z Algierii, więc być może respondenci nie za bardzo wiedzieli, co to jest. No więc, żeby nie ściemniać, po prostu powiedzieli, że raz tak, raz siak, właściwie oni nie wiedzą. Ale znowuż, o jak my możemy dalej porozumiewać się, rozmawiać o kwestii terroryzmu przy takim nastawieniu. A to jest z kolei badanie Instytutu Gallupa, zaraz świeżutko po 11 września. I my, znaczy w przeciwieństwie do Uniwersytetu Jordańskiego, który jednak jakoś tak bardziej dotykał problemu, tutaj oni poszli dosyć prosto do rzeczy. Mianowicie zapytano, bardzo prosta sprawa, znowu oczywista, czy wie pan, pani, kto jest autorem zamachów z 11 września? No i tutaj znowuż zdania są podzielone. Część wie, część nie wie, nie powalają te dane, ale znowuż można powiedzieć analogicznie, czy państwo wiedzą, kto jest autorem zamachów na Bali na przykład. I myślę, że państwa z kolei to nie interesuje. A ile osób ostatnio zginęło w Bejrucie? Był zamach w Paryżu, w tym samym czasie w Bejrucie, zmienialiśmy flagi na francuskie, na libańskie, jakoś nikt specjalnie, na tureckie też chyba nie ma takiej opcji. Więc tutaj oczywiście pojawia się też pytanie, czemu ja mam się waszym zamachem interesować, skoro ja mam u siebie tyle tych zamachów i tyle. I tutaj się pojawia nowy wątek, taki dosyć istotny, ponieważ tych, którzy raczej wiedzieli albo wiedzieli, pytano kto, powiedz kto. I proszę zobaczyć, no Al-Kaida owszem wygrała w większości przypadków prawie, rząd USA ma dosyć mocne notowania, czyli mamy przekonanie spiskowe, teoria dziejów, to wszystko zrobili Amerykanie. I w kategorii inne, bo autorzy nie wymyślili, że to jest możliwe, trzeba było z kategorii inne wyszczególnić Izrael, bo tak często był podawany w inne, że należało mu się to po prostu. I tutaj dochodzimy do kolejnej, takiej właściwie bardzo dużej zadry, myślę, która wychodzi gdzieś na poziomie ilościowym, czyli właśnie do kwestii Izraela. Jak państwo pewnie wiedzą, tutaj nie jest to odkrywcze, problem ze spiskowymi teoriami dziejów jest taki, że no właśnie, czy państwo byliby w stanie na przykład powiedzieć mi, że nie jest prawdą, że międzyplanetarne wojska łotewskie planują zamach na Kraków? Kto jest, czy są państwo w stanie mnie przekonać, że tak nie jest? Czy nie? Nie? Nie, bo nawet jakby państwo powiedzieli, jakie między... Nie ma wojsk planetarnych. Jak to nie ma? Na pewno są, tylko po prostu tacy ludzie jak my nie mają dostępu do tej informacji. No i cóż, sprawa załatwiona, pozamiatane mówiąc brzydko. I tutaj mówienie, że to nie jest rząd USA albo to nie jest Izrael, no powodzenia. Nawet jak się okaże, że nie jest, no to zawsze można znaleźć powód, że jest. Na marginesie zupełnie, to jednak państwu powiem, to samo się troszeczkę stosuje w stosunku do muzułmanów, mówiąc, że oni stosują takie, nie wiem, czy państwo słyszeli, czyli kłamią, a pan słyszał. No właśnie, jeżeli mam dobrego muzułmanina, no to on stosuje takie, czyli kłamie i udaje, że jest dobry, a jak jest niedobry muzułmanin, no to wiadomo, no muzułmanin, nie? I z tego punktu widzenia nie mamy szans z kolei wyjścia i pokazania, że od czasu do czasu muzułmanin to jest normalny człowiek. Nie da się. A pan jeszcze obeznany w ogóle jakichś klasycznych koncepcjach muzułmańskich. Ciekawe, ciekawe. Specyficzny jeszcze kazus Pakistanu. Oni w ogóle są jakby poza zamachami 11 września i poza autorstwem. I kolejne jeszcze takie właściwie dalsze slajdy ilustrujące właśnie te nasze różnego rodzaju nieporozumienia, to są badania Pew Research Center 2011 rok. I jak się państwo uśmiechają, tak jak pan na przykład do tych slajdów, to fajnie, bo one przedstawiają takie, myślę, że dosyć ciekawe rzeczy. Bardzo częste płaszczyzna nieporozumienia, to zresztą się pojawia w przypadku muzułmanów w Europie, gdzie pytamy ich, kim ty jesteś bardziej, muzułmaninem czy Brytyjczykiem? Odpowiedź brzmi, No mniej więcej tak. Czy pani jest, nie wiem, powiedzmy, bardziej kobietą, czy pani jest bardziej, nie wiem, Polką, zakładając, że pani jest? Kim pani bardziej jest? Pani nie chce odpowiadać na to pytanie. No cóż, trudno. Ale i potem oczywiście możemy sobie wyobrazić informację. 50% Polek, 50% kobiet w Polsce nie uważa się za Polki. Strach, gender. I tutaj jest mniej więcej ta sama sytuacja, chociaż jeżeli popatrzymy na muzułmanów w Europie, to dosyć często, jeżeli oni mogą wybrać jedną i drugą przynależność, to oni wtedy mówią, czuję się muzułmaninem i czuję się Francuzem. I to czuję się Francuzem bywa wyższe niż w przypadku pozostałych mieszkańców Francji. Inna sprawa w przypadku samych muzułmanów, no trudno się spodziewać po Jordańczykach, z których prawie połowa jest pochodzenia palestyńskiego, że oni się będą czuli Jordańczykami, no z całym szacunkiem. Czyli mamy też kwestie państw narodowych, no i jak się czuć? Czujemy się z tym związani, co jest u nas stabilne? No tutaj jest jednak przede wszystkim islam. Też islam ma inną rolę, a to zupełnie na marginesie. Czyli tutaj jest pewna różnica, chociaż Stany Zjednoczone wcale tak mocno nie odstają od co po niektórych państw muzułmańskich. Kolejna płaszczyzna nieporozumienia. Bardzo fundamentalne pytanie, dlaczego muzułmanom się nie powodzi? No bo abstrahując od państw Zatoki możemy powiedzieć, że w zasadzie to im się no niespecjalnie powodzi. Co powiadają muzułmanie? To wina Stanów Zjednoczonych, to jest wina Zachodu. Ponad połowa tak uważa. Owszem, zwracają też uwagę na to, że nie mamy demokracji, że rząd jest skorumpowany, że nie mamy edukacji, ale mimo wszystko to jest wina Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Co na to mówią mieszkańcy Zachodu? Wszystko jest winne, łącznie z fundamentalizmem muzułmańskim, ale oczywiście nie my, no bo my tam chcemy dobrze, my tylko pomagamy, nie? I dalej oczywiście co do jednego jesteśmy zgodni i mieszkańcy Zachodu, i muzułmanie, że relacje między nami są złe. Tutaj jak jeden mąż w zasadzie się zgadzamy. To, co się dzieje tutaj dalej, to jest kolejna sprawa, mianowicie kogo możemy obwiniać tak osobiście o to, że te relacje są niedobre. I znowuż, to jest wina muzułmanów, to jest wina mieszkańców świata Zachodu. No i jeżeli chodzi o muzułmanów, to mamy jak zwykle element spiskowy żydowski, że to jest wina Izraela, Żydów i tak dalej. Czyli tutaj zawsze ten element się pojawia jako taki, chociaż ciekawe jest, a nie, to tutaj są wspólni, tutaj jest nikt, tak wyszło i to by było na tyle. Czyli znowuż trudno i zawsze należy o tym pamiętać, w ogóle podejmować sprawy Izraela, Żydów w kontekście świata arabskiego. Tutaj można wpaść w taki galimatias, że głowa mała i myślę, że dużo jeszcze też wody upłynie, może nie więcej nawet niż w przypadku samozwańczego kalifatu, zanim to się jakoś unormuje. Kolejne pytanie, ocena Żydów, chrześcijan, muzułmanów. No muzułmanie siebie lubią, bardziej nawet niż chrześcijanie lubią siebie. No i jeżeli chodzi o Żydów, to tutaj wskaźnik sympatii w państwach muzułmańskich jest bardzo, bardzo niski. To jest jakby ciąg dalszy tego samego. A tutaj znowu coś, co mamy wspólnego, drodzy państwo, mianowicie przypisywali mieszkańcy Zachodu i muzułmanie sobie wzajemnie różne cechy. I gdyby państwo nie wiedzieli, to oni nam przypisują takie same cechy albo podobne jak my im. Czyli gdyby na przykład państwo nie wiedzieli, to my jesteśmy dla połowy przynajmniej muzułmanów fanatykami. Jesteśmy również skłonni do przemocy. No w dużej mierze jesteśmy selfish, czyli samolubni, właśnie chciwi, ale to jest mniej więcej w miarę, no jesteśmy jeszcze, znaczy chcemy się nachapać, to jest mniej więcej dosyć podobne, myślę. Czyli znowuż mamy dwie strony tego samego wozu, na którym jedziemy. Kolejne pytanie, jakie się pojawiło, tak naprawdę, która religia jest skłonna do przemocy? Nie będę już państwa epatować z tym, że judaizm jest religią, która jest bardzo skłonna do aktów przemocy. U nas jest islam oczywiście, no w Libanie chrześcijaństwo jeszcze się pojawia, no bo właściwie czemu nie? Nie wiem, o co chodzi z ukrytą opcją hinduistyczną w przypadku Pakistanu, a nie, w Pakistanu oczywiście, wiem, ale w Palestynie. W każdym bądź razie też proszę zobaczyć, jak szybko kwalifikujemy sprawy polityczne, przenosimy je na grunt tak naprawdę religii jako takich. I znowuż, Amerykanie, a Europejczycy, kto jest gorszy? No i mamy ten plus dodatni, że my jednak w większości przypadków wygrywamy z Amerykanami, jesteśmy nieco lepsi, ale bez przesady, drodzy Państwo. I pewna nuta optymizmu, mianowicie tym razem badanie stare, trudno, nie było znowu świeższego, przebadano muzułmanów i mieszkańców państw muzułmańskich. Wiem, że jeżeli ktoś jest tutaj metodologicznie sprawny, to powie, że tego nie można zestawiać, ale autorzy tego badania powiadają, że jednak jest światełko w tunelu, czyli muzułmanie mieszkający w Europie jednak przez to, że mają kontakt bezpośredni na przykład z chrześcijanami, uważają ich za bardziej pozytywnie do nich podchodzą niż muzułmanie na przykład z państw muzułmańskich i również uważają w większym stopniu, że mieszkańcy Europy szanują kobiety. W przypadku muzułmanów z tym szanowaniem kobiet przez nas to jest różnie, umówmy się. No a my oczywiście uważamy, że żaden muzułmanin kobiety albo niewielu muzułmanów kobiety szanuje, ale mówię znowu, nie będę pani doktor Pinker odbierać chleba. Mam nadzieję, że Państwa, poza tym, że wywoływałam różnego rodzaju uśmiechy tam przy tych danych statystycznych, że jednak Państwa do czegoś to dalej zainspirowało, może nawet do takiego właśnie zastanowienia się, czy my jesteśmy w stanie tak naprawdę to wszystko naprawić, czy my jesteśmy w stanie to wszystko zrozumieć i co tak naprawdę tamta strona chce nam przekazać. Myślę, że na to ostatnie pytanie mogą Państwo znaleźć odpowiedź na wystawie, a ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę. I pewnie powinnam zapytać, czy są pytania, wnioski, postulaty. O, już są, proszę.
A to nie jest tak, że my ci widzimy w tych złych rolach, czyli oni widzą nasze US Army i wojska, które okupują i na tej podstawie biorą przykład o przemocy, chciwości, bo tam są agresorzy, ludzie, wojownicy. Tak samo my widzimy głównie wojowników i o nich słyszymy, więc nie znamy się.
Oczywiście, że przez wojska też w dużej mierze, ale chyba też nie tylko. No przecież mamy wielką globalną wioskę, mamy te media społecznościowe, zresztą takie wyobrażenia Europy, tak? Tak? O właśnie, to może
pro, tak. To będzie chodzić o pro i doszukamy się tego, czego chcemy doszukać, ale nie ma kontaktu taki normalny chrześcijanin z normalnym muzułmaninem, w sensie nieagresywnym, bo rzadko bardzo się, znaczy chyba, że mamy oczywiście kraj bardziej pomieszany, ale w krajach tych takich, gdzie są większe podziały, nie widzimy się nawzajem, tylko słyszymy o sobie albo czytamy o sobie.
Znaczy myślę, że w krajach Europy Zachodniej mimo wszystko się widzą gorzej u nas. I myślę, że też w krajach tych muzułmańskich jednak to zależy, z kim mamy do czynienia. Może z wyjątkiem, nie wiem, Iraku, tych takich rzeczywiście państw, gdzie głównie mamy obecność wojskową, nie jest aż tak źle, jakby się nam mogło z polskiej perspektywy wydarzać. Ja cały czas wspominam zamach tam na Charlie Hebdo i pewną dyskusję tutaj w jednej z telewizji, gdzie był dziennikarz z Paryża i właśnie polscy uczestnicy. I my mówimy, oczywiście pierwsze pytanie, jak sobie wyobrażacie współistnienie z tymi muzułmanami? Czy grozi nam konflikt cywilizacji, czy on już ma miejsce? I oczywiście my mówimy, tak, jest wielki konflikt, jest wielka niechęć. Tymczasem ten dziennikarz, któremu przecież dopiero co wydarzyła się straszna sprawa w jego kraju, mówił, że nie, to są moi sąsiedzi, to są moi współpracownicy, to są normalni ludzie. Oni tak samo mają dosyć, a wręcz bardziej niż ja, tego, co wyprawiają ci straszni dżihadyści. Czyli myślę, że po prostu te światy są strasznie złożone i te relacje są różne, co może do nas nie docierać właśnie z tego powodu, że jesteśmy dosyć monokulturowym społeczeństwem. Nadal. Pan jeszcze, zaraz, to jeszcze pan coś. Może ja wreszcie będę słyszeć dobrze.
Dzień dobry, dziękuję za super wykład. Mam takie dwa pytania. Jedno dotyczy Libanu. W momencie, kiedy tam były podane te dane statystyczne, rozumiem, że pytani byli tylko muzułmanie libańscy. Czy tak należy interpretować?
Tylko muzułmanie, tak, tylko okay. Muzułmanie.
A czy była jakaś różnica między szyitami a sunnitami? Czy, bo w ogóle tutaj nie było Iranu też w tych zestawieniach, więc to by mnie interesowało,
tak.
Czy...
Z Iranem, znaczy tutaj w ogóle dochodzimy do sedna, czyli w których państwach można jakie pytania zadawać i tutaj pewnie Iran nie był łakomym kąskiem, ale pewnie po prostu nie było zgody i nikt nie chciał ryzykować. I czasami są dane dotyczące Libanu zestawione właśnie rozbite na sunnitów i szyitów, ale tutaj akurat autorzy stwierdzili, że zrobimy to wszystko cuzamen do kupy, no bo też z tych innych państw wtedy by warto było rozbić na różnego rodzaju odłamy w islamie. Więc tak daleko nie poszli, ale mimo wszystko Pew Research Center ma fajne różne takie badania na bardzo różne tematy, które myślę, że warto sobie zgłębić. Przepraszam, a jeszcze zrobię taką wrzutkę. Oczywiście z badaniami też należy uważać, są też duże jest badania dotyczące muzułmanów w Wielkiej Brytanii i tam zrobiono grupę kontrolną, czyli inni niemuzułmanie z Wielkiej Brytanii i muzułmanie z Wielkiej Brytanii. No i ostatnio pamiętam jeden z prawicowych redaktorów na łamach jakiegoś tam radia zarzucił, że właśnie mówiąc, że tylko co trzeci muzułmanin poszedłby na policję, gdyby zobaczył, że tam ktoś coś spiskuje. No i jakim prawem, co oni w ogóle sobie myślą? Zerknęłam do tych badań, ja wiem, że tam było dużo stron, ale z tej grupy kontrolnej jeszcze mniej niż 1/3 innych Brytyjczyków w takiej sytuacji poszłaby donosić na policję. Więc mówię, że to zawsze jest właśnie takie bardzo, badaniami tymi danymi cyferkowymi można bardzo różne rzeczy uskuteczniać i z tego powodu na nie mimo wszystko trzeba uważać. Chociaż oczywiście zawsze się prosi, a co jeszcze, a co jeszcze, a co jeszcze.
Można jeszcze jedno pytanie na ten temat, prościutkie, króciutkie. Tam było zadane takie pytanie muzułmanom, czy uznają islamski fundamentalizm za czynnik chyba terrorystyczny, czy jakiś tak. Bardzo by mnie interesowało, jakie słowo zostało użyte w tym pytaniu, dlatego że to jest termin zachodni. Więc w jaki sposób spytać muzułmanina o coś, co jest de facto terminem zachodnim? Czy użyto terminu salafiści, czy jakoś inaczej? Może pani wie.
Dane metodologiczne aż takie szczegółowe nie są. Pan widzę, żeby mógł się nadać wręcz na krytycznego tego recenzenta tych badań. Bo to, co pan mówi, tak naprawdę jest słuszne. Ponieważ to jest mniej więcej tak, jak nie wiem, mówimy o dżihadzie i nam się kojarzy dżihad, jak pytam, co to jest święta wojna, a muzułmaninowi często dokładanie starań w jakimś celu, no i znowu rozmawiamy nie wiadomo o czym. Myślę, że to w jakiś sposób radykalizm jako taki religijny mógłby być tym kluczem, ale myślę, żeby wtedy było nawet chyba wręcz napisać trzeba było do nich, ponieważ oczywiście nota metodologiczna zawiera dobór próby, liczbę respondentów, daty, kiedy to zostało zrealizowane, ale takich niuansów niestety nie ma.
Czy jeszcze jakieś pytanie może podejść z mikrofonem?
Dziękuję w takim razie Państwu bardzo i bardzo jeszcze raz, po raz trzeci zachęcam do ciągu dalszego, bo on jest naprawdę bardzo ciekawy, odczarowujący i porządkujący albo bałaganiący naszą wiedzę, nasze przekonania na temat Bliskiego Wschodu. Dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i przy okazji, że już trzymam mikrofon w ręce, to zapraszam na pierwsze piętro, gdzie odbędzie się performance o godzinie 18:00 Lidii Uraman, jednej z artystek biorących udział w wystawie. Na sali wystawowej na pierwszym piętrze.